to też jest dobre, żeby właśnie zacząć już w domu, uprzedzić dziecko, co się wydarzy, jak należy się zachować. I to jest chyba jeden też jakiś takich kluczy do dobrego wychowania i żeby później nie mieć problemu, czy nawet w kościele, czy w filharmonii, czy w teatrze.
Tutaj się zaczyna właśnie to przekazywanie wartości, że tutaj jest jakaś granica, tu jest jakaś sfera, gdzie ja, tata, ja, mama wyznaczamy miejsce, do którego nie wolno ci w jakiś sposób wstępować albo gdzie trzeba się w określony sposób zachować. Czyli to wychowanie nie może być zdalne, tylko musi być na miejscu i musi być przez realnie obecnych mamę, tatę.
Powinniśmy przygotowywać dzieci do spotkania z Bogiem w kościele, powinniśmy im przekazywać to, że Kościół jest dla nas ważny i powinniśmy je to uczyć już w domu. Powinniśmy żyć Bogiem na co dzień i wtedy na pewno im będzie też łatwiej zrozumieć, o co rodzicom chodzi.
Po męsku o wychowaniu.
Kolejny poniedziałek i kolejne spotkanie w męskim gronie po męsku o wychowaniu. Witają Państwa dzisiaj
Jakub Janik
oraz Krzysztof Pogorzelec.
I ksiądz Łukasz Skoracki, czyli nie zmienia się ekipa. Bardzo się z tego cieszę. To już nasze trzecie spotkanie i chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli temat, który już trochę dotknęliśmy w naszej audycji, w sumie w pierwszej, w drugiej też troszeczkę. To temat już taki, powiedziałbym, uszczegółowiony. Jak przeżyć Eucharystię, mszę świętą z dziećmi. Myślę, że tu się pojawi wiele wątków. Ja rzucam temat i może jak to u panu wyglądało, pan ma doświadczenie, pan Jakub, młodsze dzieci, pan Krzysztof, dzieci starsze. Jak to wyglądało właśnie u was z tym byciem na Eucharystii z dziećmi? Troszeczkę już powiedzieliśmy, ale dzisiaj chciałbym może, żeby ci, którzy nas słuchają i zastanawiają się, jak ten horror niedzielny przeżyć, żeby coś może dobrego usłyszeli.
Ja jakbym się miał dzielić, jak wyglądało nasze przeżywanie i wygląda cały czas z mszy Eucharystii niedzielnej z dziećmi. Pierwsza sprawa, tak idąc zupełnie od małego dziecka, jak każde z naszych dzieci było malutkie, miało kilka miesięcy, czasami nawet tam powiedzmy kilkanaście, no to jest taki etap, kiedy zwłaszcza na przykład zimą trudno nam było się wybierać razem i często robiliśmy jednak tak, że rezygnowaliśmy ze wspólnego wyjścia całą rodziną i szliśmy na zmianę. Ewentualnie też ja brałem często powiedzmy starsze dzieci ze sobą, żona szła sama, tak ja się starałem się ją zluzować. Troszeczkę poświęciliśmy tutaj powiedzmy jedność naszej rodziny, czy to, żeby razem stawać, co jest dla nas bardzo ważne generalnie, ale poświęciliśmy to ze względów praktycznych, to znaczy tak trudno, no, było to praktycznie niemożliwe, żeby z małym dzieckiem kilkumiesięcznym, które źle spędzało mszę, które było na przykład ze względu na krzyk, czy często powiedzmy karmienie, ale już teraz przy naszej ostatniej, przy czwartym dziecku z Elą na przykład nie było problemu. Z Elą możemy i praktycznie cały czas teraz jesteśmy na mszach od samego początku, no już powiedzmy te pierwsze kilka tygodni, kiedy dziecko w ogóle nie wychodzi z domu, to jest inny okres, ale potem generalnie już żeśmy z Elą byli w kościele co tydzień i za wyjątkiem okresów chorób tak jest dalej. Natomiast wiem, że jest to też dla wielu naszych znajomych, dla nas też to było pewna zagwozdka, nie? Czy wtedy starać się jednak być rodziną, co jest dla nas ważne, jest bardzo ważne, żebyśmy razem tam stawali. To jest takie naturalne przekazywanie też tej wiary dzieciom. Dzieci widzą, jak się rodzice zachowują w kościele, widzą, że dla nas to jest istotne. Widzą, jak przystępujemy do Eucharystii. Pytają, a czemu, a jak, a po co to, co tam się dzieje, a czemu ja nie mogę, a ty możesz. I wtedy w taki naturalny sposób się tą wiarę przekazuje, więc czasami musieliśmy zrezygnować z tego, ale to okresowo. I no potem w wieku kilkunastu miesięcy zwykle gdzieś żeśmy do tego wracali, do tego wychodzenia razem całą rodziną. Chociaż wymaga to ze względu na przygotowanie do takiego wyjścia, zwłaszcza jak teraz mamy więcej dzieciaków, to zawsze jest to horror przed wyjściem. To znaczy, żeby się zgrać, żeby na godzinę zdążyć do kościoła, to trzeba stanąć na wysokości zadania. No i to jest trudna sprawa.
Ja już, jak już ksiądz Łukasz wspomniał, mam starsze dzieci, więc już tego problemu nie mam. Ani z wychodzeniem, ani też przebywaniem na mszy świętej w kościele. Ale te pierwsze dni i pierwsze lata, kiedy nasze pierwsze dziecko się urodziło, to też wiedzieliśmy, że na mszę świętą musimy chodzić razem. I tak jak chodziliśmy razem jeszcze, kiedy nie mieliśmy dzieci, tak już później, kiedy się urodził Piotr, nie było żadnej dyskusji, ani ja nie miałem innego zdania niż żona, tylko po prostu wiedzieliśmy, że na Eucharystię idziemy razem. Wiadomo, że to też było może przy jednym dziecku łatwiejsze niż przy czwórce czy przy trójce, ale też nie było łatwe, kiedy, już też wspominałem, kiedy nasz Piotr był bardzo ruchliwy i na Eucharystii potrafił też dużo chodzić. No, zawsze staraliśmy się, aby być przy nim i aby on nie przeszkadzał nikomu. A jak już też mówiłem, że wybieraliśmy głównie Eucharystię, gdzie były msze święte dla dzieci i to nam dużo, dużo ułatwiało, gdyż nie tylko my byliśmy z dziećmi, ale również było obok nas również dużo dzieci.
Niektóre małżeństwa, jak rozmawiamy ze znajomymi, decydują się na to, żeby ten czas pójścia z dzieckiem do kościoła odłożyć jak najpóźniej. Niektórzy decydują się właśnie na to, żeby na przykład dzielić się mszami świętymi, że raz jest tak, że ja zostaję z dzieckiem w domu, ty idziesz na mszę, później się wymieniamy, tak żeby to dziecko było w domu i nie poszło do kościoła i czekają aż, no czasem naprawdę bardzo, bardzo długo, aż to dziecko będzie się jakoś tam zachowywało. Czy to jest dobre posunięcie? Bo jakieś to jest rozwiązanie, prawda? Że jednak, no dziecko nie przeszkadza, rodzice jakoś tą mszę przeżywają, ale jednak osobno.
No tak, jest to jakieś rozwiązanie. Na pewno lepsze niż na przykład nie chodzić na mszę świętą, nie uczestniczyć w ogóle. Natomiast no, mogę powiedzieć z naszego doświadczenia, powiedzmy z naszego, tak jak my odczuwamy i rozeznawaliśmy tę sprawę, no jest to dla nas dopuszczalne tylko w sytuacji jakiejś wyjątkowej choroby, na przykład kiedy dziecko faktycznie nie może wyjść i traktujemy to jako powiedzmy, no, jako taką mocno niekomfortową dla nas sytuację, ale gdzie ze względu na jakieś wyższe dobro rezygnujemy ze wspólnego uczestnictwa, natomiast na stałe, normalnie, no, jest dla nas bardzo ważne, żeby też dzieci były razem z nami w kościele i raczej uważam, że trzeba nauczyć dzieci i nauczyć się bycia z dziećmi w kościele na mszy, niż rezygnować i czekać, no nie wiem, do pełnoletności, czy tam do jakiego wieku, bo tak samo jak z dziećmi nie możemy na przykład, nie wiem, nie zawieszamy wszystkich relacji towarzyskich, czy z dziećmi nie zdecydujemy się na przykład na to, że dlatego, że mam dziecko w wieku 3, 5 czy 7 lat, no to nie będę się decydował, że całe moje życie, nie wiem, zawodowe, czy jakiekolwiek inne zawieszam. Trzeba umieć to wszystko pogodzić i wpleść. Trzeba umieć z dziećmi być w różnych sytuacjach i nie wiem, i żeby dzieci się potrafiły zachować na przyjęciu imieninowym u cioci i żeby się umiały w kościele zachować. I to jest jak najbardziej możliwe, o czym świadczy przykład bardzo wielu gdzieś tam małżeństw i myśmy w tą stronę chcieli równać, jak gdyby. Nie? Myślę, że to jest takie położenie sobie poprzeczki do żytnisko i myślę, że ze szkodą dla dzieci i dla rodziny, dla wspólnego przeżywania Eucharystii. Ta msza zawsze jest bardziej taka autentyczna i bardziej żywa, nawet ten znak pokoju, który sobie przekazujemy na przykład.
No tak.
To jest bardzo ważna rzecz dla nas też, że jesteśmy razem w rodzinie. Pierwszą osobą, do której przekazuję ten znak pokoju, jest moja żona, potem z dziećmi, potem do tych, którzy są dookoła nas też. Sam fakt przeżywania niedzieli, jak dzieciom wytłumaczyć, że niedziela to jest dzień wyjątkowy, jak dzieci nie wiedzą, czemu jest wyjątkowy, bo nie pójdą do kościoła. No nie wyobrażam sobie tego, ale no pewnie jest to jakaś. No,
oczywiście, my również nie wyobrażamy sobie z żoną, żebyśmy osobno chodzili na msze, tylko właśnie w takich wyjątkowych sytuacjach, na przykład choroby, czy też może wyjazdu jednego z małżonków, ale przede wszystkim bycie jednością w małżeństwie, w rodzinie, to jest to, żeby ta rodzina była razem na Eucharystii. I tak jak już Kuba wspomniał, musimy uczyć dzieci od samego początku, aby przebywać razem na Eucharystii, ażeby one wiedziały, co tam jest, po co tam idziemy. I wtedy to będzie dla nich takie normalne. A jeśli będziemy z dziećmi chodzić na przykład od 5 czy 8 roku życia, no to będzie dla nich dopiero taka przygoda, co to w ogóle jest Kościół. I dopiero wtedy nie będą potrafiły się odnaleźć, tak? Że po co one w ogóle chodzą do Kościoła? Także to jest, się wydaje, jakieś nieporozumienie, żeby odkładać to jak na późniejszy okres, aby z dziećmi chodzić do Kościoła. Trzeba od samego początku uczyć dzieci, tłumaczyć, mówić, no i przede wszystkim być z dziećmi tam, gdzie my jesteśmy. Jeśli chodzi na przykład tutaj o Kościół, tak, no to tym bardziej powinniśmy być razem z dziećmi.
Ja nawiążę właśnie do tego, co Pan powiedział teraz, to wyszło w tej audycji wcześniejszej. Chodzi o te wartości, prawda? Żeby pokazać dzieciom, że to jest dla nas, to jest jakby źródło, że to jest dla nas też ważne miejsce.
Najlepszym sposobem na przekazywanie wartości jest po prostu życie nimi i praktykowanie
tak,
na co dzień.
Takie świadectwo.
Tak, dokładnie. Jak dzieci widzą rodziców w kościele, to widzą, że jest ktoś, kto jest istotny dla rodziców, jest tam coś, co jest bardzo ważnego dla nich, co tam się dzieje i rodzice chcą też, żeby oni byli częścią tego. Jeśli rodzice gdzieś ukradkiem by pomykali nam na mszę świętą, dzieci nie mają świadomości, że życie rodziców gdzieś też jest z Bogiem związane, że ono się odbywa także przez to, że uczestniczą w Eucharystii, że przystępują do stołu Pańskiego.
Zanim przejdziemy do takich konkretów już, bo myślę, że chciałbym, żebyśmy doszli w tej audycji do tego jednak, co zrobić, jak sobie poradzić, to jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wcześniej poruszyć. Też jest jeszcze jedno wyjście, co tutaj Pan Krzysztof wspomniał. Msza dla dzieci. Jesteśmy za mszą dla dzieci, czy nie? Jak to jest? Bo tam dzieci się nie muszą zachowywać. Ja byłem na różnych mszach dla dzieci i były takie mszy, gdzie faktycznie dzieci siedziały w ławce na przykład i też musiały jakoś tam wytrzymać tą... O tym, że trzeba wytrzymać, to już wiemy, że to wytrzymanie wcale nie jest złe, że musiały wytrzymać tą mszę świętą, a widziałem też takie msze po prostu... huragan przez 45 minut i rodzice gdzieś tam z tyłu pewno sobie stojący i zadowoleni, że udało się przeżyć kolejną mszę świętą. Co panowie sądzą o mszy dla dzieci?
Wydaje mi się, że tutaj trzeba wypośrodkować, prawda? I nie można powiedzieć, że msza święta, gdzie dzieci grzecznie siedzą i trzymają ręce na kolanach, to jest super msza i wtedy wszyscy są zadowoleni. Czy też załóżmy taka msza, gdzie dzieciaki biegają po kościele i nikt nie potrafi się skupić. I mi się wydaje, że przede wszystkim kluczem do tego właśnie jest msza święta dla dzieci. One powinny być. Ksiądz też powinien, jeśli ta Eucharystia jest załóżmy w parafii, to też jakoś określić ramy, załóżmy jak dziecko też, jak powinno się zachowywać, tak? Czy wcześniej z rodzicami porozmawiać, czy nawet po prostu w trakcie niedzielnych mszy może nawet jakieś słowo powiedzieć po mszy świętej czy po ogłoszeniach, bo to jest też ważne, żeby wiadomo, że jeśli jest msza święta dla dzieci, to nie może dziecko robić wszystkiego. Nie może się zachowywać jak na placu zabaw, tak jak już wcześniej właśnie wspominaliśmy, że do tej Eucharystii to dziecko trzeba też przygotować, ale musimy też mieć świadomość tego, że jeśli to jest msza święta dla dzieci, to dorośli powinni mieć tego świadomość. Ci, którzy przychodzą na tą Eucharystię, nie mając dzieci, że nie może być tak, że załóżmy oni są niezadowoleni, czy zwracają uwagę, załóżmy, no dobrze, dzieciom, no to okej, ale rodzicom załóżmy, no też w zależności od tego, jak to dziecko się zachowuje, prawda, bo jeśli jest tylko, nie jest głośne, a załóżmy chodzi sobie po kościele i nie wchodzi na prezbiterium, nie zakłóca akcji całej mszy świętej, no to uważam, że nikomu nie robi żadnej krzywdy i ten dorosły, który przychodzi bez dzieci, powinien się do tego przyzwyczaić. Ja właśnie też muszę się podzielić takim świadectwem. Byliśmy ostatnio na Jasnej Górze i to była pielgrzymka rodzin z całej Polski i poszliśmy ze znajomymi, którzy też mają właśnie czwórkę dzieci, do kaplicy. No i wiadomo, że tam tych dzieci też było trochę w kaplicy, jak to w kaplicy na Jasnej Górze, też bardzo dużo ludzi i wszyscy wyszliśmy i te dzieci naprawdę uważałem, że i nadal uważam, że są grzeczne. No wiadomo, że a to się zapytały, a to między sobą coś tam powiedziały. No jedna pani nawet zeszła, bo to najmłodsze dziecko to było jeszcze na ręku z naszą koleżanką, no a druga pani już po prostu skomentowała, że no z takimi dziećmi to na plac zabaw. No i aż nie zareagowaliśmy, może źle, może dobrze, ale czasami chyba nawet nie warto reagować, bo uważałem, że w takim miejscu, podczas takiej pielgrzymki, to była pielgrzymka dla rodzin, no to tym bardziej dzieci są mile widziane w kaplicy, nie? Pan Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, więc nie mówił, że pozwólcie grzecznym dzieciom przychodzić do mnie, tylko wszystkim dzieciom, prawda? I takie uwagi czasami są naprawdę nie na miejscu, tym bardziej, że jeśli ktoś już nie ma dzieci, bądź miał i one wyrosły, tak? To też już zapomina pewne sytuacje, jak to z dziećmi jest czasami trudno, że dziecko ma bardzo dużo pytań, to też w zależności od wieku, prawda? I na te pytania też trzeba odpowiedzieć. Czasami można pominąć to milczeniem, czy powiedzieć, poczekaj, porozmawiamy później, ale czasami trzeba odpowiedzieć, bo to dotyczy na przykład tego, co się dzieje podczas Eucharystii albo podczas jakiegoś nabożeństwa. Także uważam, że tutaj dorośli przede wszystkim, którzy uczestniczą we mszy świętej dla dzieci, a nie mają dzieci przy sobie, no to tutaj też powinniśmy się spotkać z dużą akceptacją tych dorosłych właśnie.
Ja generalnie, jeśli chodzi o mszę święte dziecięce, to jestem za, a nawet przeciw. To znaczy, to wszystko zależy od tego, jak takie msze właśnie mają wyglądać. Faktycznie zgodzę się też z Krzyśkiem, że optymalnie, to jest idealny układ, jeśli są takie msze w parafii i są one dobrze, moim zdaniem, tak, we właściwy sposób też przez celebransa jakby przeprowadzane, kontrolowane. Natomiast uważam, że jest olbrzymim problemem w tej chwili to, że tak jak rodzice nie do końca wiedzą, co i jak zrobić, jak się zachować w kościele, tak i celebransi nie do końca wiedzą, co i jak mogą, co jak powinni zaproponować, czasami narzucić rodzicom. Po drugie, jest też duży problem z tym, żeby mówić dobre kazania dla dzieci, bo oczywiście taka msza, no po to jest też, żeby dzieci będąc na tej mszy, nie tylko żeby sobie tam pośpiewały, czy gdzieś pokazywały przy piosenkach, tylko po to, żeby to Słowo Boże też już na taki sposób dziecięcy, na jaki one potrafią, a potrafią, nawet małe dzieci potrafią to przyjmować, żeby do nich głosić, tylko ten sposób musi być oczywiście dostosowany, a to jest ogromna sztuka. Wytłumaczyć Ewangelię, powiedzieć ją językiem takim, żeby te dzieci zrozumiały, o czym ona była, czy czytania, i potem
przetłumaczyć ją na ich dziecięcy język, na ich dziecięcy świat. Zrobić to w krótki sposób, bo to musi być kilka minut. Uwaga dzieci nigdy nie będzie trwała tyle, co uwaga dorosłych. A nawet tą uwagę dorosłych często kapłani też nadużywają. Ale dosłownie kapłan ma kilka minut, żeby się wstrzelić z homilią do dzieci. I to jest ogromna sztuka i chylę czoła przed tymi kapłanami, którzy ją posiedli. I wiem, że ich jest bardzo niewielu. Nie mówię tego z wyrzutem do rektora seminarium czy do kogokolwiek innego, mówię to, bo to jest ogromnie trudna rzecz. Tak samo trudno jest być, dla rodziców jest to trudne, żeby umieć tak mówić, żeby dzieci zainteresować tematem. Chociaż rodzic ma na to całe życie, tak, bo my je poznajemy, ja je poznaję przez lata. No księża głównie nie są przygotowywani do pracy z małymi dziećmi, więc ci nieliczni kapłani, którzy mają ten dar, bo to trzeba mieć też trochę dar, i którzy mają ku temu jakieś przygotowanie, też mogę się tu podzielić. Dla mnie absolutnie fenomenalne były msze prowadzonego przez jednego z kapłanów, misjonarza świętej rodziny ojca Tomasz Siatka. Pojechaliśmy na jedne rekolekcje i to był pierwszy raz, jak byliśmy w kościele na mszach, które były odprawiane właśnie takie msze dziecięce, gdzie dzieciaki siedziały, słuchały, były zaangażowane, rozumiały z tego. Potem po mszy nawet rozmawialiśmy na ten temat. To i nasz najstarszy syn, i nasza córka. Krótko tak zagaiłem temat. To słuchajcie, to o czym tam było dzisiejsze ta Ewangelia? Co tam ten ksiądz mówił na kazaniu? Nie potrafili powtórzyć mniej więcej, o czym to było. Faktycznie widać, że wynosili nawet do tej strony takiej intelektualnej te treści, a z drugiej strony były to kazania, na których myśmy się ani trochę nie nudzili, dla nas one były też bardzo. Jednocześnie ksiądz mówił takim językiem, że i dorośli, i dzieci. No i to jest majstersztyk, ale to jest rzadkość. Jeszcze wspomnę tylko o tym, że oprócz tego też była właśnie niesamowita dyscyplina. Ksiądz tak potrafił przeprowadzać tę Eucharystię, mimo że to było w malutkiej kaplicy, troszeczkę większej niż tutaj to studyjko, w którym rozmawiamy teraz. Tam było, no nie wiem, może to było 30 metrów kwadratowych, może 40. To mimo to, no był spokój. Dzieciaki, jeśli się zdarzyło, że ktoś zaczyna gdzieś tam płakać, czy malutkie dziecko gdzieś kwiliło, bo chciało do piersi, no to oczywiście tam się wychodziło. Natomiast generalnie dzieciaki nie stawiały tej kaplicy do góry nogami. I to jest majstersztyk. Jeśli miałbym możliwość chodzić na takie msze z dziećmi, to uważam, że jak najbardziej. To jest ogromny skarb i trzeba z takich skarbów korzystać. Natomiast myśmy się zdecydowali, że tutaj w naszych realiach, że nie będziemy chodzić na te msze, bo stwierdziliśmy, że chyba trochę więcej dzieci będą traciły niż zyskiwały. Chociaż teraz muszę powiedzieć, że szwagierka mi powiedziała, że w naszej parafii akurat w tej chwili jest młody nowy kapłan, który bardzo dobrze też te msze prowadzi, więc mamy zamiar iść w najbliższą niedzielę i wypróbować jednak mszę świętej dziecięce. Ale no zobaczymy. Natomiast to, co mi się nie podoba w większości mszy dziecięcych, które miałem okazję, na których miałem okazję być, to jest to, że to są msze, gdzie jakby próbuje się skrawać mszę świętą pod gusta dzieci, w tym sensie, że robi się wszystko, żeby ta msza była interesująca i żeby tam było fajnie dla dzieci, żeby było miło. Znaczy, nie uważam, że to jest samo w sobie złe, natomiast ma to bardzo ograniczony zasięg, to znaczy można pewne rzeczy w mszy świętej ponaginać, pozmieniać w ten sposób, żeby one były w jakiś sposób atrakcyjne dla dzieci, natomiast dążenie do tego, żeby całą mszę uczynić atrakcyjną dla dzieci, po pierwsze jest nierealne, po drugie jest, uważam, błędne samo w sobie, w założeniu, jak gdyby. Tak jak już mówiłem na tym naszym wstępnym takim pierwszym spotkaniu. Uważam, że msze święte nie są po to, żeby dzieci się głównie tam dobrze czuły, że cała msza musi być dla dziecka atrakcyjna, a jak już się coś robi nieatrakcyjne, nudne albo niezrozumiałe, no to już jest fe i trudno i na przykład można wtedy brykać czy tam rozrabiać. Msze święte są doskonałą okazją po to, żeby do tego, żeby wyrobić też jakąś dyscyplinę w zachowaniu dzieci. Natomiast to nie może być tak, że tylko na mszach to się ćwiczy. To jest coś, co musi, z czym się rodzina przychodzi, coś, co już jest w domu, gdzieś istnieje, a tutaj na mszy świętej tylko, powiedzmy, jakby to się jeszcze uzupełnia, pogłębia. No nie wiem, nie chcę powiedzieć, że to jest poligon taki, ale trochę pewnie tak, bo tutaj poprzeczka jest postawiona znacznie wyżej niż w domu, prawda? Tutaj jeśli dziecko przeszkadza, to przeszkadza nie tylko mi i małżonce, czy innym domownikom, tylko przeszkadza pozostałym, więc poprzeczka dla nas, jako dla rodziców, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie pociech, jest znacznie wyżej postawiona. Ale generalnie myśmy zdecydowali, że na razie, że chodziliśmy na msze takie zwyczajne dla dorosłych, uważam, że jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. Nie, na razie nie żałujemy.
Właśnie, bo można by ten temat jeszcze pewno rozwijać, chociaż nie chciałbym samego tematu mszy świętej dla dzieci, głoszenia dla rodziców, takiej, powiedzmy, jakiegoś infantylnego przeżywania. To jest zupełnie temat, powiedzmy, bardzo szeroki. Trochę go nakreśliliśmy, ale taka sytuacja, że w danej parafii nie ma takiej mszy świętej i jest zwyczajna msza, powiedzmy, taka dla dorosłych, normalnie odprawiana. I do tego zmierzamy właśnie, jak dzieci przez taką mszę przeprowadzić, jak przeżyć z dziećmi właśnie taką mszę świętą, żeby one nie tylko ten czas jakby straciły, tylko żeby rodzice przeżywali ten czas w stresie, że tu dziecko biega, tam robi to, tu tamto, i ani rodzice, ani dzieci nic z tego nie mają. Jak dobrze taką mszę świętą przeżyć? Z panów doświadczenia, bo tutaj wiem, że tutaj pan Jakub sobie poradził, bo rozmawialiśmy wcześniej troszeczkę. Pan też troszeczkę wspomniał, pan Krzysztof, o tym, że był taki czas, że trzeba było zejść z ołtarza, bo pan jest ministrantem, żeby sobie jakoś poradzić. Więc trochę proszę, żeby panowie się podzielili swoim doświadczeniem.
To znaczy przede wszystkim to jest przygotowanie. Przygotowanie dziecka do uczestnictwa w Eucharystii. To jest podstawa, bo jak już wcześniej wspomniałem, to wiadomo, że to nie robimy z niemowlakiem ani z rocznym dzieckiem, ale już wtedy, kiedy dziecko już trochę rozumie i wie, co się wokół niego dzieje, to powinniśmy przygotować takie dziecko do Eucharystii. Powiedzieć, co się będzie działo, dlaczego my chodzimy do kościoła, mówić w domu o Bogu, uczestniczyć, żeby to dziecko uczestniczyło też w naszych modlitwach, czy przed jedzeniem, czy wieczornych. Wiadomo, no, uczymy dziecko wiary i to dla nas jest takie po prostu normalne. Może nie dla wszystkich jest to normalne, że właśnie tak postępujemy, ale dla nas jest to taką normą. I poprzez to, że dziecko nas obserwuje, to widzi, jak my się zachowujemy. Jesteśmy po prostu świadectwem dla dziecka. I to jest jak gdyby ta pierwsza podstawowa sprawa, żeby przygotować dziecko do Eucharystii. No faktycznie, ja w pewnym momencie musiałem opuścić prezbiterium i zdjąć komrze, ponieważ no, jak nasz syn był dość ruchliwy w kościele, a chcieliśmy zawsze być razem na Eucharystii, więc już nie mogłem z prezbiterium obserwować, jak ono tam się zachowuje w kościele i jak moja żona goni Piotra, więc dlatego postanowiłem zejść i pomóc żonie. Staraliśmy się właśnie, aby może nie tyle, żeby to nasze dziecko miało swobodę ruchu, ale żeby miało świadomość właśnie tego miejsca, w którym się znajduje, że jest to dla nas ważne miejsce, że nie jest to plac zabaw. Nie zabieraliśmy żadnych zabawek, ani żadnego jedzenia też, żeby po prostu uświadomić mu, że jest to dom Boży, jest to inne miejsce niż plac zabaw, niż przedszkole, niż boisko szkolne. No i to mi się wydaje jest takim sukcesem, nazwijmy to sukcesem wychowawczym, aby oboje rodziców uczestniczyło w Eucharystii i oboje rodziców zajęło się wychowaniem tego dziecka w kościele. Oczywiście w cudzysłowie wychowaniem, bo to wychowanie należy rozpocząć wcześniej, ale tym wychowaniem właśnie w kościele, żeby na przykład mama nie została sama z tym problemem, albo tato, żeby nie został sam z tym problemem, bo też czasami, teraz może jak nagrywamy tę audycję, zacząłem obserwować też niektórych rodziców i dzieci właśnie podczas mszy świętej. No i czasami widzę właśnie, że mamy najczęściej zostają same tą pociechą, która dość dużo rozrabia w kościele, czy też chodzi, czy zadaje dużo pytań. I tato nie za bardzo się włącza jak gdyby w tą opiekę nad tym. No, no, dla mnie jest to niewyobrażalne, bo musimy wychowywać razem i tylko wspólnie osiągniemy jakiś sukces.
Ja tak sobie myślę, że to uczenie dzieci i zachowania w kościele i tego, czym jest dla nas, ono się zaczyna właśnie jak z takimi malcami na nawet kilkunastomiesięcznymi, czy tam dwu, czy trzylatkiem, jak przychodzimy na tę mszę świętą i zaczyna się takie siłowanie, co wolno, co nie wolno. Czy ja mogę sobie teraz pokrzyczeć, czy ja mogę teraz na przykład ponarzekać, albo czy mogę teraz chcieć jedzenie, albo czy mogę teraz sobie pobiegać po kościele, i zaczyna się takie siłowanie. I już wtedy, jeśli nakreślamy ten, powiedzmy, ten krąg zachowań, na które się godzimy, coś, co można zrobić, coś, na co można jeszcze w tym wieku przymknąć oko, a coś, co już nie wolno, to już wtedy jakby buduje się to świadomość dziecka, że to jest miejsce, w którym nie mogę robić tego, co na przykład mogę w domu, czy tam w pokoju zabaw, czy w swoim własnym pokoju. I to od nas zależy, jak nakreślimy ten krąg. No, dla nas było oczywiste, że nie możemy pozwolić na przykład na głośne zachowania. Po drugie też zdecydowaliśmy, że nie będziemy pozwalali, zwłaszcza jeśli zdecydowaliśmy się, o tym zaraz powiem jeszcze na przejście do pierwszej ławki, że nie będziemy pozwalali na jakiekolwiek chodzenie i spacerowanie i nie chcemy, żeby dziecko nawet miało opcję, że sobie podejdzie do prezbiterium i my teraz musimy albo je tam podbiegać pod stopy księdza i je zgarniać stamtąd, albo nie. Po prostu dziecko musi być przy nas w ławce, powiedzmy na odległość naszej ręki, przejść z jednej na drugą stronę mamy albo taty może, natomiast nie ma mowy o tym, żeby dziecko gdzieś odchodziło od nas i sobie samo gdzieś tam krążyło. Tak żeśmy się zdecydowali i oczywiście na początku jest jakiś okres testowania, prób odejścia,
ale potem dzieci, jak już się tego nauczą, że po prostu na mszy stoi się przy mamie i tacie, to stało się to dla nich już naturalne i w tej chwili nie mamy z takim czymś problemu. Nie zdarzyło nam się, nie przypominam sobie, żeby nam dziecko uciekło na przykład w kościele. Żadne z tych czystej czwórki. Przy takich pierwszych próbach oczywiście na początku w tym okresie siłowania to po prostu ja musiałem zwracać uwagę, bo to ja byłem tym, że tak powiem, obrotowym, który tam wychodził. Dla nas było bardzo takim trudnym testem te same początki, to znaczy już się dzieliłem krótko, że myśmy na początku chodzili na msze święte z naszym pierwszym synem, z Karolem, tak, że staliśmy przed kościołem po to, żeby nie niepokoić innych i potem po tej mojej krytycznej rozmowie, czy bardzo pozytywnej rozmowie z moim przyjacielem ze studiów, kiedy zdecydowaliśmy się, że przeskakujemy do pierwszej ławki, no to to był szok, no bo nagle trzeba było zacząć właśnie zachowywać się w jakiś sposób, nie było mowy o głośnym zachowaniu, nie było mowy o tym, żeby chodzić, albo o tym, żeby się bawić samochodzikami w kościele, jak to robił nasz syn przed. Zrobiliśmy to po to, żeby syn był, że tak powiem, w sercu wydarzeń, że jeśli chcemy, żeby wiedział, co tu się dzieje, chcemy, żeby wiedział, dlaczego to jest dla nas ważne, no to żeby był przed. Żeby widział kapłana, a nie plecy innych ludzi, albo powiedzmy drewno ławki, tylko żeby widział, co tam się dzieje, więc to wymagało od nas przeskoczenia. Z drugiej strony, no syn oczywiście nie słuchał nas w tym, że prosiliśmy go, żeby tutaj nie wolno na przykład, nie wiem, teraz krzyczeć, albo nie rób tego, nie rób tamtego. No i konieczne były środki zaradcze. Te środki zaradcze to były kary w postaci tego, że słuchaj, jeśli dalej będziesz na przykład krzyczał, albo jeśli dalej będziesz coś robił głośno, no, albo jeśli będziesz próbował biegać po kościele, no to właśnie jaka jest kara teraz. Dla nas tą karą było to, że Karol ze mną wychodził, ja go zabierałem na rękach i wychodziliśmy z kościoła. Niektórzy moi znajomi, z którymi rozmawiałem, mówili mi, no tak, ale jemu właśnie o to może chodzić. Znaczy Karolowi akurat o to nie chodziło, dla niego karą było to, że był z dala od mamy. I dla niego faktycznie wyjście z kościoła i bycie poza zasięgiem wzroku mamy, to była kara. I on tego nie chciał, więc był gotów potem zachowywać się dobrze, żeby móc wrócić do mamy. Natomiast są takie dzieci, dla których wyjście z kościoła z tatą na zewnątrz to nie będzie kara, tylko to będzie nagroda i fajnie, będziemy mogli się w końcu pobawić, więc to trzeba czynić umiejętnie. Myśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że dla Karola jest bardzo ważne, żeby być gdzieś przy mamie, on miał wtedy jakieś chyba 3-4 lata, tak jeśli dobrze pamiętam, to wykorzystaliśmy to. Na pierwszej mszy musiałem wychodzić dwa chyba razy. Oczywiście wychodziłem też z rumieńcem na twarzy, w towarzystwie spojrzeń wszystkich osób, które są w kościele, no bo to z pierwszej ławki jeszcze lecieliśmy, nie? Do tyłu, no to już w ogóle takie przejście. Oczywiście szedłem boczną nawą, ale no tak czy siak spojrzenia były. No było mi wstyd, ale cóż, no dwa razy takie wyjście. Na kolejnej mszy też jeszcze były chyba dwa takie wyjścia. Dodam tylko, że spędzaliśmy kilka minut na zewnątrz i mówiłem, że Karol, jeśli chcesz wrócić do środka, to musisz po prostu przestać płakać i obiecać, że już będziesz cicho. On to robił, obiecywał, wracaliśmy do środka, po kilku minutach znowu zaczynało się zachowywać już nieciekawie. Wtedy drugi raz wychodziliśmy i tym razem już nie wchodziliśmy do kościoła, aż do czasu po Komunii Świętej. Znaczy do Komunii szedłem drugi raz i wtedy po Komunii zostawiałem na te kilka minut już pod koniec mszy w ławce. Ale wystarczyło kilka takich mszy i Karol się nauczył, że to nie są przelewki i że jeśli nie będzie cicho i nie będzie biegał po kościele, bo takie dwa warunki były na początku stawiane, no to się będzie kończyło wyjściem i przestał to robić. Nie pamiętam, ile dokładnie musiałem z nim wychodzić, nie wiem, może to w sumie było z 5-6-7 razy. Potem to już były pojedyncze wyjścia, bo on już wiedział, że jak jeden raz wyszedłem i że już nie słuchał, to oczywiście zawsze są napomnienia. To nie było tak, że ja go tam gdzieś brałem i wychodziłem, tylko Karolku, proszę cię, bądź cicho, bo za chwilę będziemy musieli wyjść, bo przeszkadzasz innym, ta pani, ten pan tutaj obok chcą być w ciszy, tak? I potem wystarczyło jednorazowe wyjście i potem to się skończyło. Z kolejnymi dziećmi, które były od małego, że tak powiem, siadaliśmy w pierwszej ławce i dla nich od małego było normalne, że tutaj się po prostu siedzi, tu się nie biega, że tu nie ma możliwości. Oni nawet nie wpadli na pomysł, że w kościele można chodzić, biegać. To nie było takiego problemu już. Także przejście do pierwszej ławki z Karolem było dla nas najtrudniejszym, największym wyzwaniem i wymagało takiego największego samozaparcia i, że tak powiem, też, żeby sobie przemyśleć, co jest dla nas istotne. Dla nas było istotne, żeby być tutaj w sercu, być z dzieckiem i żeby ono widziało, co się dzieje. I wymagało to też pewnego zaangażowania przed mszą, to znaczy obiecałem sobie, że przed mszą będę się starał dzieciom zawsze przeczytać, tak przekładając to na ich język czytania i zwłaszcza Ewangelię i krótko im powiedzieć, o czym to jest, tak po ludzku, żeby zrozumiały. I tak robię do dzisiejszego dnia. No może nie zawsze mi się to udaje, ale najczęściej w sobotę wieczorem albo czasami w niedzielę rano tak robimy. To jest takie wprowadzenie dla dzieciaków. I potem jak są w kościele na mszy, to oni faktycznie rozumieją o co tutaj chodzi. A to tak, to tata już o tym opowiadał. Aha, tu o to chodzi, tutaj Pan Jezus zrobił to i tamto. Oni to rozumieją już. I z drugiej strony też takie krótkie wprowadzenie w to, co tam się dzieje. Tak? Tego nie da się oczywiście zrobić za jednym razem, ale
żeby dzieci rozumiały, dlaczego na przykład w danym momencie są dzwonki, tak? Albo dlaczego teraz wszyscy przyklękają, co tu się dzieje, albo dlaczego ksiądz na przykład wlewa do kielicha wino i wodę, tak? Co tam się będzie działo? To takie drobne, kilkuminutowe rozmowy gdzieś tam przed jedną mszą o tym, przed drugą mszą o tym, przed trzecią mszą o tym i potem to się zaczyna gdzieś tak dzieciakom sklejać w jeden duży obraz i oni rozumieją, co tam się dzieje generalnie, jeśli się to regularnie po trochu tłumaczy. No bogactwo symboliki Kościoła i symboliki w czasie mszy świętej jest tak ogromne, że dla ja sam się czuję jeszcze, powiedzmy, bardziej jak niemowlak i raczkuję w tym wszystkim, moje rozumienie tych gestów i znaków, które są, ale staram się to, co wiem, też dzielić się tym z dziećmi i przez to ich przeżywanie jest, czasami jak są rozproszeni, widzę, że tam już gdzieś biegają po oczami po kościele, to staram się teraz powiedzieć, słuchajcie, patrzcie, teraz będzie się działo to i to, nie? Tutaj ksiądz robi to, albo ministrant podchodzi z tym i z tym. I od razu na minutę, na dwie już jest jakieś zainteresowanie, nie? To też można robić, warto to robić przed mszą, żeby potem na mszy właśnie było do czego się odwołać i żeby potrafić ich jakoś skupić, zainteresować tym, co tam się dzieje. I to działa.
To jest też, co pan wspomniał o tym, żeby wcześniej po prostu z dziećmi rozmawiać, żeby to nie było tylko takie, idziemy gdzieś, żeby coś przeżyć i wracamy, dokładnie, tylko że to jest coś też ważnego, tak? Że to, co się tam się dzieje, że to nie jest tylko jakiś aktor i przedstawienie, tylko to jest coś, co ma jakieś tam znaczenie głębsze.
Można powiedzieć, że działamy najpierw prewencyjnie, tak? Czyli musimy pomyśleć do przodu, tak? A nie gasimy pożaru w kościele.
Ale czasem rodzice szukają tego sposobu, bo akurat u pana zaskutkowało to, że dało się wyjść z tym dzieckiem i to dla niego była kara. A jak dziecko się cieszy z tego wychodzenia? Pewno to każdy rodzic musi indywidualnie rozeznać, co jest karą, ale nie jesteśmy za tym, żeby karać fizycznie, tak? Czyli, że tutaj klapsa i koniec. Chociaż, nie wiem, co panowie o tym myślicie, bo czy to wtedy się nie kojarzy dzieciom msza właśnie z jakimś tam cierpieniem, powiedzmy, z bólem? Z tym, że rodzice się tam jakoś szczególnie denerwują mocniej?
No na pewno musimy zachować duży spokój, tak? Żeby to się nie kojarzyło dzieciom z takimi nerwami i żeby za wszelką cenę to dziecko zachowało się spokojnie, ale wiadomo, że każde dziecko inaczej reaguje i poszczególni rodzice też wiemy, co dla naszego dziecka jest, załóżmy, najlepszą karą. A najlepszą karą jest po prostu to, żeby być konsekwentnym i obojętnie jaką karę wymyślimy, czy że dzisiaj nie obejrzy, załóżmy, jakieś bajki, czy nie pójdzie, załóżmy, na plac zabaw, to będzie dobrą karą, tylko żeby po prostu trzeba być w tym wszystkim konsekwentnym i dotrzymać słowa, jeśli się tak obiecało, no to tak, to należy zrealizować.
Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się, co by było, gdyby nie zadziałało wychodzenie. Wiem, że znajomi mówili, że u nich to akurat by nie zadziałało. Pewnie, tak to się odbywa nasze wychowanie i nasze gdzieś tam zdobywanie doświadczenia, że raczej nie czytamy o teoretycznych problemach, niewiele mamy czasu na czytanie książek o wychowaniu, tylko raczej stajemy przed jakimś konkretnym problemem i teraz dzisiaj tu mogę się podzielić z państwem, jak myśmy to rozwiązali, ale nie rozwiązywałem wszystkich problemów wychowawczych, jakie pewnie tam są możliwe. Akurat u nas z pozostałymi dziećmi już nie było problemu w ogóle, mówię. Oni po prostu, im nawet do głowy nie przyszło, że można by w kościele biegać albo krzyczeć. Oni wiedzą, że od najmniejszego, od kilkunastomiesięcznego dziecka, jak są w kościele, no to, że zawsze mamusia i tatoś mówili ci i byli ci, bo tak, inaczej nie można. No i to jest normalne. Zresztą siedzą w pierwszej ławce i nawet, jest pewnym problemem dla nas, jak byliśmy na mszach świętych dziecięcych też właśnie i nagle nasze dzieci, byliśmy kilka razy, tak, i nagle nasze dzieci się dowiadywały, że można podbiegać do prezbitera, tak, to o czym ksiądz wspominał, bo inne dzieci, nie były jakoś tego nauczone, przestrzegane. Na mszach, na których my jesteśmy, zwykle jest bardzo niewiele dzieci i tam takich scen nie ma. Natomiast na tych mszach dziecięcych to wręcz stwierdziliśmy, że to trochę jak zgorszenie może zadziałać na nasze dzieciaki, że oni nagle się dowiadują, że można biegać, krzyczeć po kościele i sobie podbiegać, albo wsiadać w konfesjonale, albo wbiegać na prezbiterium, nie? Więc też żeśmy się troszeczkę tego bali. No i trzeba było tam szybko wytłumaczyć, słuchaj, tutaj Krzysiu czy tam Zosia wbiegł do prezbiterium, ale tobie nie wolno. A czemu ja nie mogę, a on może, tak? Takie dylematy. Wielkim ułatwieniem był taki film Największy z cudów. Kapitalny film, który może być oglądany nawet nasz mały Wojtek, on ma teraz niedługo 3,5 roku powiedzmy. Już spokojnie pół roku temu oglądał go z zainteresowaniem. Może nie do końca wszystko rozumiejąc. I dla dorosłych, i dla małych. Film, który w piękny sposób pokazuje, co się dzieje w czasie mszy świętej. Może małe takie Wojtek jeszcze wszystkiego nie zrozumie, ale już rozumie część. I my ten film dzieciom tak co 2-3 miesiące gdzieś podsuwamy na nowo. Oni za każdym razem go oglądają z zainteresowaniem. I za każdym razem coś nowego z tego jeszcze wynoszą. I potem na przykład nam przy, jeśli jest moment jakiegoś właśnie tego, że mają ochotę się pobawić, popsodzić coś takiego, wystarczy, że takiemu Wojtkowi powiem, Wojtek, pamiętasz tam na filmie Największym z cudów, komu tam najbardziej zależało, żeby się na przykład nie skupić na mszy świętej, kto najbardziej przy tym majstrował, to on od razu pamięta, że to nie jest od Pana Boga. Albo co się teraz dzieje, nawet jak ksiądz mówi modlitwę, to co się teraz dzieje? No to nasze modlitwy teraz frunął do Pana Boga. No właśnie, to teraz też Twoja modlitwa może pofrunąć i od razu jest ten odnośnik. Także można też korzystać z takich udogodnień w dzisiejszych czasach i ten film bardzo polecam wszystkim młodym rodzicom, którzy gdzieś chcieliby oswoić swoje dzieci z tym, co się dzieje w czasie mszy świętej. Doskonałe narzędzie.
Tak, ja myślę, że każdy rodzic sam się musi zmierzyć z tym. My powiedzieliśmy bardzo dużo, bo mówiliśmy o wartościach, to jest najważniejsze, powiedzmy, numer jeden, taka podstawa, że to musi być też dla rodziców coś bardzo ważnego. Drugie, jakby wcześniejsze przygotowanie też, pokazanie, że to nie jest tylko przedstawienie, ale że to jest coś głębszego, znaki, wytłumaczenie, co się będzie działo. I trzecie, konsekwencja. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, no to być trzeba konsekwentnym. No i czwarte, pozwolić dziecku też jakoś brać udział w tej Eucharystii, czyli nie stawiać gdzieś z tyłu, za filarem, czy faktycznie takim, żeby patrzyło tylko na plecy kogoś tam, kto stoi przede mną, dorosłego, no bo wtedy to, jak to się skupić, zresztą nie da się zupełnie przeżyć dobrze, tylko właśnie dać szansę gdzieś tam sobie z przodu usiąść, na przykład, albo stanąć. I jeszcze jedna rzecz na koniec już, można dzieci też, jak są już teraz starsze pewno, zaangażować, że msza święta może być też jakąś akcją, w którą oni biorą udział, prawda? Na przykład być ministrantem, albo śpiewać w jakimś chórku w scholi. To też jest jakaś, pewno jakaś pomoc, prawda? W tym, żeby te dzieci dobrze tę mszę przeżyły. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję pan Jakub Janik, pan Krzysztof Pogorzelec, ksiądz Łukasz Skoracki. Powiem tylko, że nasze audycje co drugi poniedziałek, 17:25, a w przyszłej audycji to można zdradzić, żeby zachęcić do słuchania. Będziemy mówić o mediach w domu i w życiu dzieci. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Miłość.